Często spotykam się z takim założeniem, załóżmy, ubezpieczyciel wycenił jakąś szkodę czy jakiś uraz zdrowotny na konkretną kwotę i niektórzy boją się wejść z nim w polemikę, żeby ta kwota pierwotna nie została jeszcze obniżona. Czy takie lęki są w ogóle zasadne?
Moim zdaniem nie, ponieważ kwota, którą przyznaje ubezpieczyciel bądź też chce przyznać, jest to tak zwana kwota bezsporna, a zatem ubezpieczyciel ma wtedy jakby otwarte zobowiązanie, tak, ja zdecyduję ci się pokryć tę szkodę w tym zakresie, bo wynika to z wiążącej nas umowy, z wiążącego nas ubezpieczenia. I tutaj nie ma ryzyka po stronie konsumenta, że to się mu nie ziści. Natomiast z naszego doświadczenia te kwoty, które są przyznawane w drodze bezspornego uznania ubezpieczyciela, są zaniżone i to wynika z oczywistej polityki, że jeżeli weźmiemy 100 przypadków, gdzie obliczymy sobie opłacalność wypłacenia pewnego odszkodowania, to z czasem ilość osób, która będzie się zgłaszała po wyższe roszczenia, będzie na tyle mała, że będzie nam się opłacało. I to na przykład bardzo widać było na przestrzeni lat na tak zwanych urazach dotyczących smagnięcia biczem, tak zwany whiplash, czyli wtedy, kiedy w wyniku wypadku komunikacyjnego dochodzi do urazu kręgosłupa szyjnego i początkowo ubezpieczyciele przyznawali kwoty na wysokości kilku tysięcy złotych, no powiedzmy 4-5 tysięcy była jakaś taka przeciętna. Natomiast w momencie, kiedy wzrastała świadomość ludzi, że warto w stosunku do takiego ubezpieczyciela wnieść roszczenie sądowe, to te kwoty automatycznie zaczęły być coraz wyższe. Ubezpieczyciele po prostu zrobili rachunek zysków i strat. Bardziej opłaca im się większej grupie ludzi przyznać wyższe świadczenie, niż ponosić koszty obsługi prawnej. Ale jak już tutaj dotknęła pani ubezpieczycieli, o ile jedną kwestią jest zaniżanie wysokości wypłat związanych na przykład z taką, a nie inną wyceną tego roszczenia, o tyle bardzo dużą kwestią, którą tutaj warto byłoby poruszyć i także w kontekście ochrony praw konsumentów, są wyłączenia, które ubezpieczyciel narzuca konsumentowi, czyli takie elementy, które z góry na podstawie umowy powodują, że ubezpieczyciel nie odpowiada za taką czy inną szkodę. I teraz, jeżeli takie postanowienie umowne zostanie uznane jako rażąco naruszające interesy konsumenta, czyli będzie tak zwaną klauzulą abuzywną, wówczas takie postanowienie konsumenta nie wiąże, mimo tego, że jest zapisane w umowie, jeżeli konsument nie miał możliwości jego indywidualnego negocjowania. Zazwyczaj jest tak, że ubezpieczyciel przedstawia nam pewien szablon umowny, pewien wzorzec, do tego są tak zwane ogólne warunki ubezpieczenia. Natomiast ustawodawca wprowadził zasadę, że jeżeli mamy taki wzorzec umowny i on nie był indywidualnie negocjowany, a narusza rażące interesy konsumenta, to wówczas nas taki przepis nie wiąże i możemy skutecznie powoływać się na określone skutki, na przykład poprzez możliwość wypłaty odszkodowania czy wypłaty w wyższym zakresie.
Kilka lat temu było dosyć głośno właśnie o takich przypadkach niekorzystnych zapisów w polisach. UOKiK nakładał ogromne kary. Czy ten problem wciąż jest tak duży jak te 6 lat temu?
Jeżeli chodzi o kwestie ubezpieczycieli, myślę, że to się troszkę uspokoiło i tutaj bardzo duża rola właśnie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie jest to realny wymiar. Ta kara, która może być nałożona do 10% rocznego przychodu, to jest bardzo istotna kwestia. Więc ten rachunek zysków i strat, o których mówiłem już wcześniej, jest z punktu widzenia ubezpieczyciela na tyle niekorzystny, że powoływanie się na tego rodzaju klauzule ubezpieczeniowe, czy w ogóle klauzule umowne, po prostu jest nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Natomiast to, co w dalszym ciągu niestety funkcjonuje na obszarze takim konsumenckim, to są klauzule niedozwolone w innym dużym segmencie, gdzie mamy do czynienia ze zderzeniem klient-instytucja i to jest nadal sektor bankowy. Tam również mamy do czynienia z gotowymi wzorcami umów, natomiast nagromadzenie niedozwolonych klauzul umownych, zwłaszcza w umowach pożyczkowych, umowach kredytowych, jest na tyle duże, że bardzo często prowadzi to nie tylko do wyjęcia poszczególnych postanowień umownych, czy poszczególnych elementów zastosowania tej umowy, natomiast powoduje to, że cała umowa jako niemożliwa do wykonania upada. I wówczas przyjmujemy taką sytuację, że takiej umowy nigdy nie było, a zatem wszystkie konsekwencje, chociażby w postaci wypłaty środków, nie powinny były nastąpić.
Jakie są najczęstsze przypadki?
W przypadku klauzul bankowych to jest najczęściej przerzucenie całego ryzyka i odpowiedzialności na konsumenta w związku z na przykład określeniem wysokości zobowiązania. I tak na przykład określenie wartości kredytu i oprocentowania w taki sposób, że jest ono niemierzalne dla klienta, na przykład, bo wysokość oprocentowania zależy od jednostronnej decyzji określonego organu, a więc mamy umowę, gdzie jedna ze stron tej umowy ma prawo dowolnego zmienia wysokości zobowiązania każdej ze stron. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w ślad za nimi także sądy powszechne, uznały, że taka klauzula jako niedozwolona nie może być zastosowana, a jak wyjęliśmy tę klauzulę zmiennego oprocentowania z umowy, powodowało to upadek umowy w całości.
Wspomniał pan poza nagraniem o tym, że należy nam się odszkodowanie chociażby wtedy, kiedy opóźni się pociąg. To samo dotyczy się chociażby samolotu odwołanego czy opóźnionego. Co w takim przypadku robić?
Odszkodowania za opóźnienie w ogóle środka publicznego transportu zbiorowego to już nie jest coś, co wynika z umowy, tylko są to wprost przepisy prawa powszechnie obowiązującego, gdzie wprost przepis rangi ustawowej pozwala nam domagać się odszkodowania, bądź to właśnie za opóźnienie, bądź za skutki tego opóźnienia. Jeżeli na przykład ostatni nasz pociąg opóźni się na tyle mocno, że nie wiem, utracimy przesiadkę, troszeczkę nie dotrzymy na miejsce na czas, to wtedy przewoźnik zobligowany jest do poniesienia szeregu innych kosztów, na przykład hotelu, wyżywienia. Jeżeli zostajemy w innym mieście na noc i nie mamy możliwości powrotu, przewoźnik jest nam zobligowany do pokrycia tych kosztów. Były też takie rażące przypadki, kiedy na koszt przewoźnika osoby na przykład wynajmowały taksówki i wracały z Warszawy do Lublina i taki koszt jak najbardziej też wtedy podlega zwrotowi. Mamy pewną stawkę ryczałtową w zależności od zakresu opóźnienia, ale oprócz tego, jeżeli poniosłeś szkodę wskutek nienależytego wykonania swojego zobowiązania umownego, a takim jest umowa przewozu, to wówczas ten, kto spowodował tę szkodę, no musi ponieść tego konsekwencje, więc naprawić tę szkodę poprzez zapłatę odszkodowania.